Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні з нами в студіо є присутній отець Міхал Брункевич, наш подарунок для Радіо Марія багато років. І також слово, яке нам скаже сьогодні, буде для нас подарунком, тому що завжди є щось нове, чого можна дізнатися і тим таким чином, таким способом піти на дорогу, яка нас поведе до Господа Бога. З вами в студії також сестра Люцина. Отець, про що ми сьогодні будемо говорити?
Будемо продовжувати декларацію про релігійну свободу. Дуже важлива декларація про релігійну свободу, тому що 65-й рок, то був рок, котрим церква, як в спосіб однозначний, висказалася на тему різного типу систем політичних, котре ограничали можливість визнавання релігії. Тутай найбільш таким яскравим прикладом тего ограничення свободи релігії був систем тоталітарний в бывшим Совєтським Союзі. І тутай церква з одної сторони показує, що кожна людина повинна сама добровільно вибирати свою релігію згідно зі своєю совістю, сумлінням, зі своїм сумлінням. Сумління є, як диби, основним і згідно з правдою. Але людина є, як диби, запрошена до того, щоб цієї правди шукати.
Отож, як важливі документи Собору Ватиканського II, стільки років видане, яке джерело і багатство, і також обмеження, яке було тоді, можливо, десь вкрадається в систему державну, не знаю, церковну, то сьогодні, власне, про обмеження, про це все, що нам не дозволяє розкрити, також йти слідом за своєю совістю, тобто до сумління, щоб виконувати волю Божу. Дякуємо за таку прекрасну тему.
65-й рік, котрим була та декларація оголошена, то був час, коли почалось перший раз такі критичне спогляд на системи тоталітарні, передусім на систем комуністичний. Також пам'ятаємо, що то був час, коли powstała już taka refleksja na temu totalitaryzmu faszystowskiego, jaki był w Germanii, który był przyczyną wojny. I także w czasie II światowej wojny także było bardzo różnych aktów, które naruszały tę swobodę religii. Przede to dotykało się takiego narodu, jakim był naród izraelski, prawda? Który był eksterminowany, był Holokaust. Holokaust jako pewna forma zniszczenia narodu z takich do końca niezrozumiałych przyczyn. Czemu akurat naziści na Jewryjów tak? Niektórzy mówią, że przyczyna była ekonomiczna, finansowa, bo zniszczyły naród, można było skonfiskować ich bogactwo tego narodu. Ale potem konsekwencja i to nasilstwo, jakie było związane z Holokaustem, to ubijstwo tak bardzo również wierzących ludzi potierpiało. Na przykład można było popaść w konclagier tylko temu, że to były na przykład świaścienikom. Dla faszystowskiego reżimu w czasie wojny, chociaż on tolerował odkryte cerkwi i pozwalał ludziom do cerkwi chodzić, ale zawsze ten system znał i baczył, że chrześcijaństwo samo w sobie nauczaje ludynu swobody, swobody wybrania, swobody wirowania. I ta swoboda wirowania była naruszona. Dlatego, że totalitaryzm wymaga ślepego posłuszania tej doktrynie totalitarnej, doktrynie, która na przykład wyznaje, że to jest tylko jedna rasa, jedna buty panami, a stalne je powinny jak raby służyć tej jednej rasie. Już w ten sposób ograniczający swobodę ludyny. A jeśli ten totalitarny system zobaczyła, że to religia naruszaje to posłuszanie, w ten moment głównym wrogom takiego totalitarnego systemu byli także i wierujący, i świeczeniki. Pamiętają o 37 rok i 38 rok, 37 roku, wczoraj akurat jeden ze świeczeników w naszej parafii czytał taki nasz nastajaciel, to jest Stanisław, który wczoraj świadkował dzień narodzenia, także i jemu też składają mu pobażania. Wczoraj też wyczytał taki dokument, który był osnową zakrycia Kościoła Światowo Mikołaja. I w tym dokumencie była sama brechnia, która mówiła, że zamykają Kościół Świętego Mikołaja, dlatego że już nie ma wierujących. Że nikt do tego kościoła nie chodzi. Że 50, bo to było, trzeba było 50 ludzi, żeby była gromada religijna. Że ona rozsypała się, że one już nie sobierają się. I ci, którzy tam byli, kiedyś podpisali taki dokument, znajomo w jaki sposób były podpisywane takie dokumenty, podpisali dokument, w którym zrykali się wszelkich zobowiązań co do tego chramu. I ten chram został zakryty i przeznaczony na inne ten. I to była uchwała Miejskiej Rady, Kijewa, pod wpływem, konieczno, Rady do spraw wieroispowiadań Socjalistycznej Republiki Ukrainy. Także już w tym było takie tak głębokie nasilstwo. My znamy, że w 37 roku, kiedy był zakrywany Kościół Świętego Aleksandra, w ten moment, żeby zniszczyć te możliwości organizacyjne, pierwsze, co zrobiono, to aresztowano wszystkich świeczeników, i potem ich wbito na bykiwni, prawda? My nie znamy nawet miejsca, gdzie one byli. Ostatni proboszcz parafii Świętego Aleksandra, on miał na familii Kwaśniewski, nie pamiętam, jakie miał imię, on był tragicznie wbity systemem komunistycznym. Konieczno, on był zasłużony jako kto? Jako szpion Watykana. Jako szpion Watykana. Watykan to była ta worożna dyrżawa, która chodziła obality wszelkie systemy totalitarne bywszego Sowieckiego Sojuzu. Także to są te takie fakty, które pokazują, że to jakże ważliwe jest ogłoszenia cerkwoju takiej deklaracji o swobodzie religijnej, żeby nie dopustyć bliższe do takiego momentu, w którym jest ograniczenia ze strony dyrżawy możliwości wyrażania swoich religijnych wyczuciw. Ludyna jest poklikana do tego, żeby odpowiła ona na głos Boga. Jeśli ludyna ten głos czuje, a temu dopomagaje i sumlinia, i dopomagaje także środowisko, my o tym już mówili na poprzednich katechezach, to już chyba trzecia katecheza na temat właśnie tej godności religijnej. Tutaj przychodzi do nas ta deklaracja jako pewne słowo, które pokazuje tej niebezpieczeństwa, jaka zawsze jest w wszelkich totalitarnych systemach, które chcą wykorzystać nawet religię do tego, żeby podporządkować sobie naród swoim jakimś tam nieludzkim sposobem myślenia albo uprawiania dyrżawą. Wiadomo, że totalitarne systemy, one opierają się na czym? Na terrorze i na sile. Kiedy jest bliższe policyjskich czy wczycieliw, to znaczy, że mamy totalitarny system. Taki jest symboliczne znaczenie.
Także też wejdę do słowa, to myślę, jakby takie najbliższe aktualne zaraz dla Kijewa jest właśnie zaraz parafia Sv. Mikołaja, jako jest zgory organ i ona także była zabrana właśnie dyrżawą.
To jest w 8 roku, tak.
Tak, i po tym przyczyna niewidania chramu to organ, ale przyczyna zgoriła, tobto nie ma organu i po prostu jakoś taka zatrymka jest i niepewnie jest, że do widzenia, tym, że wsi albo bardzo przeżywają za organ. Chcą tylko zbierać grosze, żeby powrócić organ, żeby były koncerty. A tak mało jest takich zaciekawionych, że цей споруда, це храм, це Божий храм, це належить...
Що служить віруючим.
Так.
Віруючим.
І стільки підписів, скільки також було якось мітингів для того, щоб підкреслювати, що громада все ж таки, численна громада, вона збирається чи на вулиці, чи зараз в нижньому частині храму, але... Я недавно мав такий приклад, що власне був журналісти прийшли до костіла Святого Миколая і підкреслювали, що ні, це належить відбудувати концертний зал.
Так, так, так. Тим більше, що є, правда, декларація така держави, яка хоче віддати цей храм 1 червня, вже офіційна, але все роблять, щоб не допустити до того терміну. І, наприклад, один з таких аргументів є такий, що спонсори, які хочуть відновити цей храм, хочуть відновити концертний зал, а не місце культу, місце предназначене для релігійної громади. І хочуть, звісно, поставити орган в місці, яким ніколи не став, то значить пресбітеріум, то значить там, де є місце для вівтаря, де є центрум культу, правда? Вівтар, який є вівтарем евхаристичним. Для органа є предназначене завжди так zwane miejsce na chór i cała architektura tego chramu. Ona jest podporządkowana temu, żeby organ było najkraszcze słychać i najbliższe, bo on rezonował w miejscu, które jest na chórze, nad wchodą do chramu. Bo z tego miejsca on jest tak skonstruowany, że to głos jest organu wzmocniony samą architekturą. A jeżeli postawiłeś ten organ w presbiterium, to było takie pewne naruszenie. Naruszenie, bo ten głos nie miał możliwości harmonijnego wzmocnienia i harmonijnego takiego harmonijnego zwłóczenia w ciemu chramie. I zawsze był taki pewien dysonans. Bo ten organ, który stał w centrze, to nie jest stary organ. To jest 60-tych roków organ. Zbudowany przez czeską firmę organistyczną. To nie jest zabytkowy organ. No i tym bardziej, że to wino za te pożarze był winowaty organ. Było winowate to, że to było krótkie zamykanie właśnie w organie, bo to była jedyna sporuda elektryczna, która była w tym czasie czynna. I z widzi pożar rozprostrzenił się na cały chram. Tak jak siostra wskazała, że to przyczyną niewiddania był organ. Organu nie ma, więc nie ma przyczyny, ale teraz sponsor mówi, nie chcą dawać pieniędzy na odbudowę na tego. Także cerkwa chce nawet nie oczekiwać na dopomogu jakichś tam sponsorów, jeśli one dyktują pewne usłowia, których nie można ich wypełnić. I to jest właśnie problem tej swobody religijnej.
Wrodzi ona zaraz jest, tak? A jakby nie ma, jakby obmierzona takoż.
Tak, tak, tak. Niby jest, ale są zawsze pewne, jak to gawalica, zahalne pryncypy, które nie pozwalają do końca tej swobody zachiszczaty. I to takim zahalnym pryncypom jest na przykład to, że Kijew jako wielkie kulturne miasto potrzebuje obowiązkowo potrzebuje koncertny zał organy muzyki, bo z tego kultura cała zawali się na Ukrainie i niczego nie będzie, prawda? To są takie demagogiczne argumenty, że jest to dla dobra suspilstwa, kraszcze, żeby to było na koncertny zał, a nie sporuda buducza miejscem kultu, miejscem wydawania czci Bogowi. Sporuda, która była wybudowana za groszy wierujących.
Tak, tak.
Prawda? I wybudowana była w zamyśle architektora i wszystkich, którzy budowali, jako sporuda religijna. Tomu mamy symboliku religijną w tym chramie. Tam nie ma muzycznej symboliki, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Argumentów można podawać sotni, prawda?
Tak, jeszcze jako dodatek chcę właśnie podkreślić, że u nas jest taka praktyka w rymokatolickich chramach, kiedy jest pierwszy kościół, na przykład pierwszy chram, pierwszy, jest także możliwość koncertów, prowadzić koncerty, ale tak jak otec сказав, organ stoi na właściwym miejscu.
Tak jak u nas na przykład Świętego Aleksandra.
Tak.
U Świętego Aleksandra organ stoi na chori i on tam zwłóczy cudowo. On czudowo, kraszcze zwodzić czemu w Mikołaja. Czemu? Chociaż organ męszy. Bo u Mikołaja miał 60 głosów, a ten nasz, u Świętego Aleksandra, ma tylko 40 głosów. Teraz jest troszeczkę zaniedbany, bo nie ma też groszy na to, żeby ten drogi instrument, jakby nie było, remontowaty. A to każda czestynka jest duże taka droga. Także tutaj trzeba tak szukać sponsorów na to, żeby nasz organ wydnawiaty. Ale w naszym organie, kiedy ten organ był postawiony, on był postawiony w 2002 roku, bo to podarunek ministerstw jednej diecezji Bamberg z Germanii. Jedna parafia chciała organ sobie zmienić, bo miała taki organ, chciała sobie kupić nowszy. Oni tam mają w Germanii groszy, tak że to mogli to zrobić. No i wtedy diecezja Bamberg ruszyła zrobić taki podarunek dla kościoła Świętego Aleksandra. Koniecznie pomogli też ludzie, dużo aktywni, taki jeden profesor z Austrii na przykład, który znalazł, Olga Dmitrenko, taka zasłużona artystka Ukrainy, która jest jedną z najkraszczych wykonawczyń organnych utworów. Oni znaleźli tu możliwość. Ten organ został przewieziony i złożony za groszy polskich katolików tutaj w Kijewie. I pierwsze, jak ten organ już był oddany, wydany do używania, to pierwsze koncerty to były koncerty organu i muzyki. Nie muzyki związanej z liturgią, z kultą. Były nawet organizowane w naszym kościele festiwale muzyki organnej, bo zawsze pisla służby jest dużo czasu wolno. Jak służba jest o 6 godzinie, to pisla tej służby o 7 godzinie, okoty zazwyczaj, zaczynające wszelkie tam koncerty, można było te koncerty prowadzić. Były koncerty, które trwały tydzień. I niszcza nie mieszało temu, żeby to była sporoda religijna i żeby w niej było wykonywane utwory organu. Ale tym bolej, że większość organów utworów to są religijne utwory. Bo organ był stworzony dla proslawienia Boga. To był instrument typowo cerkowny. To nie był instrument stworzony dla organnych zaliw, dla konserwatorii. Bach pisał pisał też dużo utworów, które są nie do końca religijnego charakteru, ale swoje najkrasiwsze utwory, na przykład jak Mesa Bemol, na przykład, chociaż był protestantą, to jednak pisał dla organnej muzyki, dla cerkownych, albo oratorium na Rys Dwo, jakie prekrasne on stworzył, czy jak Strażdania Jezusa Chrysta według Świętego Jana, czy Matwieja, więc takoż co wczynił, to są typiczne religijne utwory. I teraz te utwory religijne byłyby kraszcze, żeby je wykonywane w sporudach, koty są religijnymi sporodami, a nie świeckimi jakimiś tam załami, które nie mają żadnego religijnego charakteru. Bo dopomagaje przeżywać ten taki utwór, takie tworzenia, które jest stworzone z dla religijnych celów, dopomagaje także, żeby wykonać je w miejscu, które jest religijnym miejscem, którym jest miejsce kultu. To jest taki jeden z aspektów tej naszej deklaracji pro swobodu sumienia. Trzeba pamiętać, że na szczęście i faszyzm już zakończył się, chociaż w niektórych stronach jeszcze tam jakieś tam niedobitki jeszcze bywają. Zawsze jest takie bażanie, żeby pewnego totalitaryzmu. I tutaj też mamy postsowiecki totalitaryzm. Mimo, że od rozpadu Sowieckiego Sojuza to już przeszło bliżej 30 roków, prawda, ale nadal mamy te sentymenty takie, żeby odnowić. Ten konflikt, który teraz mamy między Rosją i Ukrainą, to też jest takie echo, dawne echo tego totalitarnego traktowania narodów, podporządkowania ich jednemu narodowi, który jest najsłuszniejszy. I to też jest niebezpieka dla naszego religijnego służenia. Chociaż teoretycznie w Rosji, na przykład, takiej Rosji, jest możliwość swobodnego wyznawania wiary, ale są pewnego rodzaju trudności, które nie pozwalają w pełni swobodnie się traktować. na przykład świeścieniki czy osoby duchowne zarubieżne nie mogą bliżej niż pół roku tylko służyć w danym miejscu religijnym. Co to ma wspólnego z jakimś swobodą religijną? I takich elementów, takich sposobów, zawsze jest taki problem. I ta deklaracja, jak gdyby chce to taki sposób jednoznaczny pokazaty, zawsze jest problem tego typu, że władza próbuje wykorzystać religię do realizacji swoich politycznych i ideologicznych celów. Tak na przykład było na początku istnienia chrześcijaństwa. Jak był tak zwany cesaropapizm był. Związane było z tym, że cesar, który był pomazanikiem Bożym, on był z woli cerkwi i za zgodą cerkwi naznaczony cesarem. Cesar Konstantynopola, przecież to najbliższe, oni bardzo silno podporządkowywali sobie cerkowną władzę, żeby władza jak gdyby ukrypliała i podtrzymywała taką system uprawnienia, jaka była w czasach cesarstwa. Jeśli nawet jakiś Cezar na przykład był niepopularny, to był, wykorzystywał władzę cerkowną do tego, żeby posłuszania wymusyty, można tak skazać. Także zawsze była takie bażania, żeby wykorzystać religię do tego, żeby realizować swoje polityczne cele. I ten cezaropapizm był bardzo dużo taki rozpowszechniony i ta idea cezaropapizmu cały czas istnieje między politykami. Chcieliby zawsze mieć cerkwę po swojej stolicy. Dlatego niektóre polityki takie religijne robią przed wyborami na przykład, bo chcieliby, żeby jacyś tam wyznawcy jakiejś tam religijni popierali i głosowali i przedstawiali danego kandydata jako tego, który jest najkraszczy. Cerkwa przed tym zachiszczaje się, że silno. W cerkwi, na przykład w Polsce jest taka, kotry cerkwa w Polsce jest mocno, oczywiście silno atakowana, że to z winy cerkwi teraz demokratyczna, liberalistyczna władza potwierdziła swoją władzę i teraz bliż konserwatywna i tradycyjna jest partia, że to wina cerkwi była, która przymusiła, oni tak się mówią, przymusiła tego, żeby wydać władzę nie tym siłom, które powinny być. I pojawia się następny moment, następny proces, który nachodzi teraz w Europie na przykład, dużego, silnego ataku na cerkwę i na to swobodę religijną. Niedawno taki przykład, który w Kanadzie wyszedł zakon, który nie pozwala modlić się chrześcijanom przed klinikami aborcyjnymi. Za modlitwą taką i w Hiszpanii też, w Hiszpanii taki zakon, grozi 2 lata więzienia. Za to, że modlisz się o zachęt życia, zaczatek życia. I jaka jest główna przyczyna? Co wredzi drugomu modlitwa? No, co wredzi? Przecież tam nikt nikogo do niczego nie nasiłuje, nikt nikogo po imieniu nie wyzywa, nikt nikogo nie osudzuje, ale baczy te osoby, które molią się o zachęt życia w klinice, którym to życia wbiwają się, prawda? Jest takim aktom, jak oni mówią, nasilstwa, braku tolerancji, nienawiści. Że to żinka, która ma prawo do tego, żeby w imię swego zdrowia, swego komfortu wbity drugą ludyną, jaką jest dytyna, dla nich to nawet nie jest ludyna, tylko to jest jakiś slipok, klietok, prawda? I tu pojawia się nowa forma totalitaryzmu. Liberalistycznych, neomarksizmu, który każe karaty za każdą krytykę, na przykład niemoralnego sposobu powiedzinki, bo uważają, że to chrześcijański sposób powiedzinki jest przeciw ludynie, on do czegoś tam przymusza, nikt nikogo nie przymusza, w cerkwi nikt, tylko nazywa niektóre rzeczy grzechom, a niektóre nazywa dobrym, niektóre nazywa złom. Jak można nazywać dobrą to, co jest ewidentnym złom dla ludyny nowopoczatej? Ona jest wbita po prostu. Jak można budować cywilizację na trupach maleńkich, niewinnych dzieci? I zresztą Jan Paweł II dosyć jasno i konkretno w Porsche, kiedy mówił, była ta jego wizyta, kiedy obmawiał na każdego dnia zapowiedź Bożuju i to, że mówił o zapowiedzi nie wbiwaj w kontekście abortów, mówi. Naród, który wbiwaje swoich dzieci, nie ma majbutnioho, mówił. Tak mówił, jasno i prosto.
U nas trwa katecheza z ojcem Michałem Brunkiewiczem. Сьогодні ми маємо продовжуємо документ про вільність віросповідання і користання з різних місць і споруд для вільного посовісті використання. Маємо також можливість прийняти телефонні дзвінки. Будь ласка, ви знаєте їх. Один раз хочу наголосити. Код міста Києва 044 і телефони 500-707-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Звісно, що є Viber також відкритий для вас і Skype FM 69-68. Отець, чи можна так якось, ідучи за думкою, що є практика вільності віросповідання в Україні, наприклад, ну, якась спільнота хоче поставити фігурку Матері Божої, хоча б і в Києві на місце, де стояв Ленін, чи є така можливість? Немає нічого проти.
Значи, треба пам'ятати, що альтернативою до тоталітаризму є так званий демократичний вибір. Więc tutaj влада, котра має такі, а не інні можливості, te takoż, czym na przykład motywuje fakt, że nie można do siebie tego wczynić, że demokratyczna większość nie chce w tym miejscu religijnego znaku. Mm-hmm. Nie ma, że to jest figurka prezydenta Dziwy Maryi, ale religijny znak. Dla nich jest słabym argumentem, bo to jest jednak, jakby nie było w demokratycznym świecie, europejskiej świecie, demokracja powinna być ponad religijnym wyznaniem. I tomu oni starają się zawsze wse motywować tym, co chce większość i co chce mniejszość. Co może zrobić większość, co może mniejszość. Znajemy, że po pierwsze w prawosławnej cerkwi nie ma takiej tradycji stawiania skulptur. Można postawić tę ikonę. Ikona ma swoją cześć i ma swoje znaczenie, ale skulptura jako taka jest raczej niestosowana. I znajemy, że w Kijewie z religijnej toczki zrzenia mają większość jednak ludzi prawosławnych. Więc one także nie są zgodne. Chociaż rozmowy z ladykami prawosławnej cerkwi jednak pokazywały, ja tam znałem pewnych osoby, które zajmowały się tym tematem, nasz znany nam doktor Iwan Iwanycz, prawda? On także próbował znajdy i rozmawiać ze z nimi osobami. To jednak trzeba przyznać, że dla większości tych nawet prawosławnych, ale władyk prawosławnych, nie jest wielkim problemem, żeby tam stajała figurka ten. Ale jest jeszcze problem władzy świeckiej, która jak gdyby wznosi się ponad religijnymi wierospowiadaniami i próbuje argumentować, że jednak większość kijewian nie chce, żeby w tym miejscu była figurka. To jest ta pachana storinka demokracji, prawda? Bo obiektywno spoglądajcie na tę inicjatywę, nie jest na niczym pochanym, prawda? Preświata Dziwa Maria nie jest jakimś symbolem zła, na przykład. Nie jest symbolem jakichś ograniczenia umysłowego. Jest to poszana dla pewnej osoby, która jest historyczna osoba, nawet spoglądając w taki sposób ateistyczny, prawda? Która rozpoczęła jeden z najbliższych wielkich fenomenów religijnych, jakim jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które nie chce w sobie przede wszystkim mir, любовь, dobro, prawda? Poszanu dla drugich, tolerancji dla drugich. I ta deklaracja też o tym mówi, że ta swoboda wyznania jest dla wszystkich, nie tylko dla katolików. Tej deklaracji nie jest skazane, że to jedyną i słuszną religią jest katolicka religia. Nie, tam nie jest tak skazane, że każda ludyna ma prawo wyznawać swoją religię według swoich, swojego sumienia, prawda? Ale też jest zobowiązana do tego, żeby starała się znajdę prawdę. Prawdę. I tutaj katolicka religia, gdyby używa argumentu, w którym uważaje, że Bóg objawiaje się w tym świecie, takoż ludziom w sumieniu, ale takoż objawiaje się ludziom tym, którzy poszukują prawdy. I kiedy my spoglądamy na praktykę i na historię cerkwi, baczymy, jak wiele dobra ta cerkwa przyniosła. Jak wiele tego dobra tej cerkwi my doświadczujemy każdego dnia. I to nam dopomaga też spoglądać na religię katolicką jako religię, która jest prawie na czasom. Co prawda, nasze przeciwniki kawariacz to i w katolicyzmie były kresne pachody, to byli takoż konkwista, to znaczy siłą zdobywania Jużnej Ameryki, że to były kastry, na których zżygano heretyków, prawda, i czarownic, i wiedźm, prawda, ale wiedźma to jest symbolem, typicznym symbolem zła, nikt nie przeciwdziałał się temu. Czy inkwizycja. Inkwizycja, główny argument, prawda, inkwizycja. Najbliższe sumne jest to, że wszystkie te argumenty zostały stworzone totalitarnym systemem komunistycznym. To komuniści pokazali w historii cerkwi te takie tak zwane czarne karty historii cerkwi, w którym czy jest nasilstwo władza, która była w jakiś tam sposób związana z religią i z katolicyzmem, nadużywała swojej władzy, źle używała swojej władzy i wykorzystywała do tego, żeby realizować swoje polityczne cele i zniszczyła na przykład swoich wrogów. Duże czasy na przykład inkwizycja interweniowała w takich sytuacjach, że zachiszczała ludzi, którzy byli zasłużeni czy zawiść drugich ludzi, polityczną zawiść. Także te argumenty, które pokazują nam cerkwę jako dziesność, która jest zlobna, która ogranicza ludzi, nie pozwala ludziom swobodnymi byty. To jest główny argument liberalizmu. Żeby ludyna nie była ograniczana w swojej swobodzie. Żeby w swojej swobodzie nie była ograniczana żadnym zakonom. A to jest bezludzia. Nie może być nieograniczona zakonom, bo nie byłoby zakonu, jeśli byłaby anarchia, to nie można byłoby wyjść na ulicę, bo każdy by jeździł tak, jak chce, nie wykonując zakonów, jakie obowiązują w danej dyrżawie, na przykład zakonów dwiżenia na ulicy, na drodze. Także tutaj mamy całe mnóstwo paradoksów. I teraz mamy nową niebezpiekę, która dużo silno wpływa i narusza tu swobodę religii w współczesnym świecie. Jest to ta niebezpieka związana z tym, że w imię tak zwanej tolerancji, w imię tak zwanej poszany dla mnienia drugich ludzi, trzeba akceptować, trzeba przyjmować formy powiedzinki w tym świecie, które są dla chrześcijaństwa nie do przyjęcia. Tak jest na przykład związki jednopołowe, czy różne tam formy seksualnej deprawacji i seksualnego rozbeszczenia, które jest z każdym rokiem coraz bliższe rozpowszechnione. I próbuje się to oprawdać tym, że każda ludzina ma prawo wyrażać swoją seksualność tak, jak chce i ma prawo czuć sobie tym, kim chce, niezależnie od tego, jak jest genetycznie uwarunkowana. Genetycznie jest żynka i człowiek, prawda? A tutaj wszyscy chcą takiego bezguzie dochody. Najsłynniejsze jest to, że w tej takiej swobodzie, znaczy, cerkwa wypowiada się na ataku, na tym, że to jest niemoralne, że to jest grzechem. Ale nie może, nie można skazać, że to cerkwa na silno wprowadza ten zakon w życie suspilstwa. Suspilstwo jest uprawiane zupełnie drugimi zakonami, to są niezależne. A religia i cerkwa może tylko pokazywać, co jest dobre, co wiedzie k dobru, a co prowadzi do zła. To jest tylko taka próba pokazać suspilstwo, jakimi drogami i ty, żeby to suspilstwo mogło w harmonijny sposób rozwijać się. I to jest ten taki problem, który jest w współczesnym świecie dużo silno napróżony. I bacimy też takie projekty, że to cerkwa w zachodzie powinna być zdelegalizowana, prawda? Bo większość ludzi już nie chodzi do cerkwi, prawda? I jest to jakaś tam męczość, więc powinna podporządkować się suspilstwu.
U nas jeszcze jest 4 chwiliny czasu dla przyjęcia waszych telefonów z inkiw. Wy znajdziecie numery telefonów, nie będę powtarzać się. Jeszcze chcę nagadać, że macie taki szans. Ja myślę, że to taki, no... Дискусійна ця тема. Так багато людей, може, не погоджується з тим, що, можливо, хтось не є практикуючий, не визнає віру в Христа і вважає по-другому. Отож, такі парадокси зараз трошки переживаємо в демократії.
То є цей парадокс демократії, але демократія повинна, якби сказати, демократія є там потрібна до управління державою. Bo jakby nie było, jednak od ludzi, którzy w tej dyżawie żyją, zależy to, jaki jest podchód do takich, a nie innych sposobów przeżywania swojej, na przykład, religijności.
U nas mamy 2 telefony dzwonki. Abonent 098, pod laską.
Sława Jezusu Chrystu. Znajdźcie, co ja tak sobie podumala, to Maria Solonki, że katolicką cerkwę wede sama Matinka Boża за руку, і то є наша мати нашої церкви. І тому так злий має таку злость на то все, на матінку Божу в першу чергу і на нашу церкву, тому що він всякі видумує гендери, всякі, як би тільки но знищити церкву, але йому нічого не получиться, тому що ад пекельні ворота не подолають церкву, і в нього нічого не вийде.
То є наша надія. Ми згідні в повності з вашим мнінням, і ми так віримо. Віримо, що Матір Божа може захищати церкву, а діабло так сильно атакує церкву і Матір Божу, бо знає, що то є велика, велика сила. Якби не була вона, підкорила діабла.
У нас ще один телефонний дзвінок, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
На віки слава!
Оксана, дякую. Хочу зацитувати Левітів 20:23 вірш. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену через вас, тому що вони чинили все те, що стало мені гидким. Вам вже кажу, ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в послідок. Землю, що тече молоком і медом, я Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Це він звертається наш Господь до ветхозаветних. Тому, напевно, зараз, щоб заволодіти народами, якщо ми не будемо Ісусом Христом, оце все чиняться через законодавчу правочинну систему. Чи не так ось? Дякую.
Я не знаю, то треба пам'ятати о тим, що церква протягом 2000 років була в різних станах, в різних відносинах з владою світською, правда? Мали окреси переслідування. Перші 3 віки то було переслідування. Втеді церква дуже сильно розвивалася, правда, як диби перемагала. І навіть та глибока віра в воскресіння і вічне життя допомагала людям давати свідоцтво мучеництва. Także trudno tutaj wskazać, czy władza może w jakiś tam sposób wpływać. Kraszcze jednak, żeby jednak ludzie wierują, czy je mogli swoim powiedzinkom i swoim świadectwom przekonywać niewierujących w sposób wilny, nieprymuszony do tego, żeby przyjmowali prawdę.
Jeszcze jeden telefon na dzwonek, dużo krótko, prosimy. Alo?
Alo?
Tak, słuchajmy.
Прошуться, я дуже дякую вам за вашу науку. Що вам Бог пишив, і ви нам так поясните, нам Бог допоможе втриматися в тій вірі, правдивій, яку у нас чете, і яку ми маємо Богові служити. Христос не здається.
Слави моєго, дякую, дякую, так. То є слово надії і якісь такі глибокі певності, що Бог нас завжди захищить і навіть в найбільш скрутній ситуації завжди переможе. І то ми теж переможемо з Богом в вольності релігійної.
Отець, тими словами якби закінчуємо час катехези, а ще 20 секунд на того, щоб ви таку поставили крапку надії.
Ну що ж, Декларація о свободі релігійній мові таких двох важних справах, щоб була завжди можливість спосіб абсолютно вільний відповісти Богові за його велику любов, яку має на людей.